Również cieszę się z tego, że mogę usługiwać tu. Nie zawsze jest tak, jak chcemy, jak powiedziała moja żona. Nie zawsze jest tak, jak chcemy. Planujemy, tak wychodzi inaczej. Nie zawsze jest to, że nasza wola zgadza się z wolą Bożą. Nie zawsze jest tak. Ale Bogu dziękuję, żeśmy mogli ten czas wytrwać. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy. A dzisiaj, kochani, chcę mówić o drugiej części naszego kazania, które było z tamtej niedzieli. Bitwa o twoje myśli. Chcę dla przypomnienia, chcę wam przypomnieć tylko to, że braliśmy głównie ze Słowa Bożego z drugiego listu do Koryntian o tym, że oręż nasz nie pochodzi z arsenału jakby ludzkiego, tak? Nie, to nie jest broń, to nie są jakieś strzały, to nie są jakieś noże czy cokolwiek. To nie jest broń, którą powinniśmy walczyć. To również, jak mówi Słowo Boże w liście do Efezjan, my nie walczymy przeciwko ludziom, czyli przeciwko krwi i ciału. Nie walczymy, bo walka z ludźmi do niczego nie doprowadzi. Zniszczymy siebie i tych, którzy po prostu są wokoło nas. I dla przypomnienia chciałbym powiedzieć o tym, że dużo powiedzieliśmy o tym, czym jest warownia. Warownia są to myśli twoje, znaczy nie twoje, które uznajesz za twoje, ale które oddzielają cię tak naprawdę od woli Bożej. System twojego myślenia robi się warownią. Warownia jest również miejsce, gdzie te myśli są chronione. Ty chronisz te myśli, dlatego jest to nazywane warownią. Myśli, które są chronione, a nie są Boże. Są przez wiele lat utrzymywane przez ciebie, pielęgnowane przez ciebie, przeze mnie również. Także dzięki łasce Bożej jesteśmy w procesie odnowy naszego umysłu przez Boże Słowo, przez Jego łaskę. Mówiliśmy to, czym jest warownia. Warownia jest, jak żeśmy wspominali w tamtą niedzielę, to są dumne rozmyślania człowieka. Argumenty sprzeczne z prawdą, gdzie ich prawdziwy charakter opisuje wyrażenie przeciw poznaniu Boga. Wszystkie te warownie nie mają nic wspólnego z Bogiem i z twoją po prostu jakby zmianą twojego życia. Dlatego warownie to są te myśli utkwione w nas, które muszą być zniszczone, tak? I mówiliśmy o broni. Czym jest ta broń? Bronią, którą walczymy, to jest wiara w żywego Boga. To, kim jest Bóg. Modlitwa i posłuszeństwo Słowu Bożemu. To dzięki nim skutecznie warownie są niszczone. Mówiliśmy również o tym, że myśli są bardzo powiązane, czy są związane, twoje myśli są związane z przeszłością, z teraźniejszością i z przyszłością. Umysł twój jest ściśle związany z twoim sercem. I to również na podstawie Bożego Słowa, żeśmy wyłożyli, dlaczego tak jest. Także tak na chwilkę mogę, chciałem przypomnieć to, co było udziałem tamtej niedzieli. O tym, czym jest umysł i czym są myśli. Dla zapamiętania, w Biblii słowa myśl jest używana 104 razy, a myśleć 93 razy. Jest to, bym powiedział, ważną rzeczą myśleć, jak myślisz, tak? Jakie myśli? Jest książka wydana przez Karolinę Leaf. Jest ona doktorem. I ona bada świat metafizyczny człowieka. Skąd się biorą toksyczne myśli? Jak to jest rozbudowane? Jego chemiczne, jego podłoże. Jeśli jest to udokumentowane naukowo również, również między innymi też przez nią, że myśli negatywne niszczą twoje zdrowie. Ponieważ buduje się w myślach negatywnych coś zostaje uwolnione, jakaś chemiczna reakcja i coś się buduje, co niszczy twoje ciało. Bardzo ważne jest to, żeby mieć kontrolę nad tym, co myślisz i jak myślisz. Jak czyste są twoje myśli, bo to wpływa na ciebie. Na mnie i na ciebie wpływa. To są właśnie sprawy, bym powiedział, że istotne. Ja tak pomyślałem sobie, takim przykład dać, żeby każdy mógł zrozumieć. I powiem wam tak, że mieliśmy taką napiętą sytuację. I szukałem Bożego oblicza w tym, żeby wam przekazać jakiś przykład. I gdy przychodzi na ciebie napięta sytuacja i wpadają różne myśli ci do głowy, tak? Przychodzą ci różnego rodzaju, jak masz postąpić. Co lepiej dla siebie, czy co lepiej dla kogoś innego. To przechodzi przez naszą myśl, przez nasze, niby to jest umysł, ale to się dzieje w sercu, ponieważ jak już mówiłem, że myśli są związane, umysł jest związany z sercem, a umysł to jest twój rozum, to jest twój intelekt również. I szukałem właśnie takiego przykładu i powiem wam, że ważne jest zastanowić się, co wybierzesz. Jest sytuacja napięta. Najlepiej to by się człowiek chciał odwrócić i powiedzieć, zostawcie mnie w spokoju, lub nieraz to wychodzą nawet gorsze słowa z tego zdania, ale tak delikatnie mówiąc, zostawcie mnie w spokoju lub dajcie mi święty spokój, tak? Nie chcę mieć z tym nic do czynienia. I czy to jest dobra rzecz? Na pewno nie, bo to nie pomoże nikomu. Ty chwilowo może odejdziesz, żeby ten konflikt nie rozjątrzyć, ale również ten konflikt nie zagasić. I ja wam powiem, że w tym czasie prosiłem Boga, by mnie tknął swoim dotknięciem, jak mam zrobić, jak mam postąpić. I powiem wam, że ciężko jest w danych sytuacjach czekać na Boże odpowiedź. Dlatego, że tu już bym chciał po swojemu, już bym chciał po prostu Czy po prostu uderzyć mocniej ręką w stół, czy trzasnąć drzwiami, czy jakkolwiek to może być sytuacja, ale w tym momencie ja powiedziałem nie. W milczeniu będę czekał na Pana. Co Pan chce? I prosiłem, mówię, Boże, włóż mi w serce to, co jest Twoją wolą. To, co Ty chcesz, nie to, co ja chcę. I powiem wam, nie jest to łatwe, ale to się można nauczyć. To się można nauczyć. I zauważyłem, że nieprzyjaciel tak właśnie działa. Szybko. Zrób to szybko. Nie zastanawiaj się. Masz rację. Ty jesteś najważniejszy. Ty jesteś w centrum uwagi. Zrób to szybko i będziesz miał święty spokój. Okazuje się, że to są tylko kłamstwa lub chwilowe odejście od tej rzeczywistości. My musimy być odpowiedzialni za nasze życie. Musimy wziąć odpowiedzialność za nasze słowa, za nasze myśli i za nasze czyny. Nikt za nas tego nie weźmie. Nie weźmie moja żona odpowiedzialności za moje życie, ani teraz nie weźmie żona za odpowiedzialności za życie swoich dzieci, kiedy już są dorosłe. Nie weźmie. Każdy weźmie za siebie. To, co robimy, to, o czym myślimy i to, o czym mówimy, my weźmiemy za to odpowiedzialność. Zdamy sprawę. I teraz powiem wam, że przygotowałem w sumie jeden fragment, na który oprę tą drugą część tego kazania. Jest to zapisane w liście do Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. Jest napisane tam bardzo wyraźnie. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Zauważcie, duchowa służba, żebyś był w duchowej służby, do tego jeszcze będziemy mówić, czym jest duchowa służba, to co musimy? Nasze ciała musimy ofiarować. Musimy składać jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Czyli nasze ciała, nie to, że po prostu my złożymy nasze ciało na łóżku i mówimy, o Panie Boże, teraz mnie uświęć, bo ja se leżę, tak? Nie. Właśnie w działaniu, tak jak na tym przykładzie mówiłem, jak zareagujesz, kiedy jest napięta sytuacja, kiedy jesteś krótko przed wystrzeleniem tego korka z szampana, powiedzmy tak, bo to nieraz to się nazbierasz, potem wiesz, wypucha to twoimi ustami, tak? Tak wygląda, że pum, wystrzeluje ten korek i wtedy wylatują rzeczy naprawdę, no, bym powiedział, no, niemiłe, tak? Można powiedzieć, że z piekła rodem. Ale nasza duchowa służba opiera się na tym, żeby nasze ciała były złożone jako żywa ofiara. I to są trzy kroki lub trzy klucze do tego, jak tak naprawdę pozbyć się tych warowni lub przynajmniej mieć wpływ na to, jak nasza droga wygląda. Mówiliśmy w tamtą niedzielę, jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Ale jeszcze jedno, w czwartym byśmy czytali o tym, że wszystkiego najbardziej pilnuj swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. A serce, jak już mówiłem, jest związane z myślami, to znaczy my musimy pilnować to, co myślimy. Musimy tego pilnować, ponieważ jak myślisz w swoim sercu, takim jesteś, takim się stajesz. Im bardziej są myśli toksyczne, im bardziej są myśli negatywne, stajesz się takim człowiekiem. Wiecie, Boga nie oszukamy. My możemy siebie w jakiś sposób pewne rzeczy zatuszować, pewne rzeczy przykryć, pokazać, że mamy uśmiech, a tak naprawdę nasze serce płacze. Możemy to zrobić, ale Boga nie oszukamy w tym. Nie oszukamy Boga, ponieważ Bóg widzi wszystko. Widzi twoje działanie, widzi twoje motywy. Zna twoje położenie. I druga część, która jest bardzo istotna. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie będzie poświęcenia ciała, czyli swojego życia, jako ofiara miłą Bogu, to nie będziemy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Człowiek, który nie poświęca siebie do Królestwa Bożego, on nie zna woli Bożej. To jest wniosek, który wypływa właśnie ze Słowa Bożego. Człowiek, który nie poświęca siebie dla Królestwa Bożego, który żyje dla siebie tylko, a nie poświęca siebie dla Królestwa Bożego, nie zna woli Bożej. On nie wie, co jest wolą Bożą dla jego życia. On nie wie, on nie będzie wiedział, ponieważ on się nie identyfikuje z Królestwem Bożym. On się nie identyfikuje z tym, co Bóg ma dla niego w zbawieniu. I taki człowiek, on nie wie. On robi coś. On może ma przekonanie, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi po prostu o wybieranie zawodu. Ma przekonanie, ponieważ ma doświadczenie życiowe. Ale z wolą Bożą to nie ma nic wspólnego. Dlatego chcę, żebyśmy na to uwagę bardzo zwrócili. Bo co zrobisz? Co zrobisz, kiedy staniesz w sytuacji napiętej i nie zwrócisz się do Boga o to, by poprosić Go, Panie, pokaż mi, co byś Ty zrobił na moim miejscu. To ja Ci powiem. Pójdziesz swoją drogą. Będziesz chciał, by Twoja wola doszła do głosu, nie Boża. Będziesz chciał, by Twoja racja była na wierzchu, nie Boga. Oczywiście możesz, bo jesteś wolnym człowiekiem. Bóg dał Ci wolność dlatego, żebyś mógł wybierać między tym, co jest złe, a tym, co jest dobre. Ale nie zawsze, co uważasz dla Ciebie jest dobre, jest również wolą Bożą. Ponieważ tylko ci, którzy się poświęcają Bogu, oddają swoje ciało na tą żywą, świętą ofiarę, ci umieją rozróżnić. Wiedzą, jaka jest różnica. Ty możesz, masz rację, ty możesz mieć rację w tym, co głosisz, w tym, co, o czym mówisz, w tym, czego możesz mieć rację. Ale że ta racja doprowadzi cię, żebyś miała, czy miał z powrotem relację, czy zamknie cię i ograniczy cię z innymi ludźmi. Już nie mówię o ludziach, czy mówię po prostu, ogólnie mówię. Cię ograniczy. Ale jeśli zostawiasz swoją rację i mówisz tak jak Pan Jezus, Ojcze, nie Twoja, ale nie moja, ale Twoja wola, Bóg wtedy może wkroczyć do Twojego życia i może Ci pokazać. Jest napisane to i to. Bóg chce to i to. I Ty wiesz, co Bóg chce. Ty wiesz, bo wtedy będziesz wiedział, że to jest dobre. To jest dobre, to jest miłe i to jest doskonałe, lub można powiedzieć, to jest dojrzałe. Dojrzałe w Tobie. Składali ofiarę. Tu mam taką w przekładzie Zaręby jest napisane, że zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście stawili swoje ciała. Stawić, czyli po prostu wychodzisz z swojego ciała, dajesz ciało, stawiasz jako ofiarę dla Pana, dla Boga. I stawić jest tutaj termin, który opisuje składanie ofiary. Został on użyty w Łukaszu 2,22 w kontekście ofiarowania Jezusa, kiedy Jezus był złożony w świątyni, kiedy Maria poświęciła, był złożony, poświęciła go w świątyni. Maria, jego matka. A dalej mówi także oddawanie siebie na służbę Bogu w Efezjan. Jest to przygotowanie Kościoła przez Boga do chwały. Czyli Bóg chce te ciała przygotować do swojej chwały. Jest to, ty zostawiasz swoje ciało, aby Bóg mógł go używać. W Kolosan 1,28 jest napisane, że to jest to przygotowanie osoby wierzącej przez duszpasterza do spotkania z Jezusem. Stawianie go przed Jezusa. Przygotowanie go na przyjęcie Jezusa. To jest stawianie. Czy w tym momencie, tu w naszym złożenie, składanie, tak? Tutaj jest stawianie. Nie wiem, każdy może wybrać, co będzie chciał, tak? Co jest bardzo istotne jeszcze, jest tutaj mowa o tym, że na waszą duchową służbę. Duchowa służba, duchowa w oryginale tutaj jest napisana, że to jest logikos. Logikos oznacza zrozumiała, czy rozumna, tak? Logiczna, rozumna. Czyli służba twoja duchowa, ona być powinna zrozumiała, dlaczego służysz. To jest bardzo istotne. Zupełne oddanie to nasza rozumna służba, która ta rozumność wynika z założenia, jeżeli Jezus Chrystus umarł za mnie, to ja jako najmniejszą ofiarę mogę złożyć swoje życie na służbę dla Niego. Jako najmniejsza ofiara. Bo Bóg złożył życie za mnie. I to jest właśnie ta najmniejsza ofiara. Rozumna służba to duchowa służba, bo jako wierzący ludzie, jako królewskie kapłaństwo, nie przychodzimy do Boga z krwią zabitych zwierząt, ale z duchową ofiarą poddania swojego życia Jemu. To jest nasza duchowa służba. Oddajemy Mu także naszą służbę. Przeczytajmy krótko, potem wrócimy do tego fragmentu. Rzymian 15, 16. żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Zobaczcie, co mówi Paweł. Sprawuje świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną. Czyli nasza służba jest oddawana Bogu. Następnie nasze uwielbienie, Hebrajczyków 13:15. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Oddajemy Mu nasze uwielbienie. I trzecie, Hebrajczyków 13:16. Ani zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takiej bowiem ofiary podobają się Bogu. Jest to wszystko to, co posiadamy. Tak? To jest, na tym polega rozumna służba. To jest, że nasza służba należy do Niego, uwielbienie nasze należy do Niego, ale również to, co robimy, to, co usługujemy, to jest również Jego. Jak myślicie? Człowiek wierzący, który siedzi, obmyśla sobie, tak, dostałem awans, mam tutaj, prawda, jak to się nazywa, te swoje pończochy zapchane już pieniędzmi, mam to, mam tamto, o to dzięki mnie, tak? O, to jestem ja w tym wszystkim. Czy wam się coś przypomina jakiś człowiek, który mówi, że zburzę stare stodoły, wybuduję nowe, bo mi obrodziło nagle pole? I co mówi do niego? Do niego mówi jak? Głupcze.
Jeszcze dzisiaj umrzesz.
Co zrobisz, jeśli dzisiaj umrzesz? Co zrobisz z tym? Moje i twoje życie, jeśli jesteśmy nawróceni i idziemy za Panem, należy do Niego. Paweł mówi nawet bardzo, bardzo, bym powiedział, odważnie. Czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Tak mówi Paweł. Amen. I dzięki Panu. I przejdźmy teraz do drugiego wersetu Rzymian 12:1-2. Ten pierwszy fragment, w którym Rzymian. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I tu można powiedzieć, że następnym apelem Pawła jest gorąca zachęta, abyśmy się nie upodabniali do świata. Czym to jest świat i jego upodobanie? Świat w Biblii to oznacza system, który stworzył człowiek. Jest również drugim znaczeniem, to jest kosmos, o którym też mówi Pismo, że świat jest również kosmosem. Ale w tym przekładzie Zaremby chcę wam przeczytać takie fajne słowo. Pisze tak. Przestańcie też dostosowywać się do tego wieku, lecz dajcie przeobrazić się w odnowie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I przestańcie się dostosowywać, to nic oznacza, jak skończcie ze zwyczajem dostosowywania się do tych czasów. Świat się zmienia i jego pragnienia się też zmieniają. Moda się zmienia, tak? Samochody się zmieniają, tak? Telewizory się zmieniają. Kiedyś pamiętam, to był telewizor, jak miał, nie wiem, 18 czy 17 cali, to był potężny. Jeszcze kiedyś były tylko dwa kolory, biały i czarny, takie powiedzmy między tym a tym. Teraz to są płaskie, duże i kanałów jest mnóstwo. Kiedyś, jak ja pamiętam, to były dwa kanały i to nadawane w godzinach popołudniowych, no bo rano to nikt nie myślał o telewizorze. Dzisiaj jest na okrągło, tak? Wszystko się zmienia. Ludzie się również też zmieniają, tak? Pismo mówi wyraźnie, nie upodabniajmy się do tego świata. I dalej mówi o tym, że żeby się do tego nie dostosowywać, to znaczy, żeby ten wiek nie miał wpływu na ciebie. Ten świat nie miał wpływu na ciebie. System, kosmos czy świat to jest system, który zbudował człowiek, aby znaleźć szczęście bez Boga. System, który stworzył człowiek, to nawet możemy stworzyć na wieżę Babel. To był system, gdzie Bóg był wykluczony z ich życia. Oni chcieli stanąć na równi z Bogiem, ale Boga nie chcieli zaprosić tam do tej wieży Babel, tylko chcieli dojść do Boga sami, bez Boga. Chcieli tam dojść do Jego miejsca, gdzie Bóg mieszka. Szczęście bez Boga, wykluczyć Boga z życia. Jest to królestwo, bo to można nazwać królestwem, księstwem, bo o tym również pisze Pismo, które jest nastawione przeciwko Bogu. Przeciwko Bogu. Nie wiem, czy idziecie, możecie zauważyć takie bardzo istotne punkty w życiu. Zauważcie, że polityka, sztuka, religia, styl nie mają nic wspólnego z Bogiem. Nic wspólnego nie mają z Bogiem. I to jest świat. To jest świat. Świat kreuje to wszystko, tak? To jest system, który stworzył człowiek. Lub w którym chce żyć człowiek. To królestwo tego świata posiada własną politykę, własną sztukę, muzykę, religię, rozrywki, systemy myślenia oraz style życia. I dlatego stara się, aby wszyscy podporządkowali się jego kulturze i zwyczajom i tradycjom. To jest świat. I Bóg mówi przez pióro Pawła: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest miłe, dobre i doskonałe w oczach Bożych. Tak mniej więcej. Co jest wolą Bożą. Jeśli żyjesz tym, co żyje świat, to jak mówi list Jana, jeśli kochasz to, co świat kocha, nie ma w tobie miłości Ojca. No ale mi możesz powiedzieć, no ale co mam zrobić z tym fragmentem, gdzie jest napisane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Tu nie chodzi o system, ale chodzi o ludzi żyjących na świecie. Nie chodzi o system, który stworzył człowiek, ale o ludzi. Bóg taki umiłował. Dlaczego nazwał świat? Ponieważ wszystkich ludzi umiłował. Z każde plemię, każda po prostu odmiana człowieka, czy to jest biały, czy to jest żółty, czy to jest kolorowy. Wszystkich Bóg umiłował. Dlatego posłał swojego Syna na tak ciężką śmierć. I świat kocha to, co jest jego. Ale zobaczmy jeszcze taką ważną rzecz. Księciem, czy królestwem, Bogiem tego świata jest szatan. I chciałbym, żebyście tutaj ze mną razem przeczytali. Są cztery fragmenty, które są bardzo ważne, ponieważ w trzech mówi Pan Jezus, a w tej pierwszej to pisze o tym Paweł. Druga Koryntian 4:3-4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzące. Zauważcie, dalej mamy, w dalszym ciągu mamy umysły. Ponieważ diabeł zaślepia ich umysły. Tworzy twierdzę. Buduje warownię, żebyśmy nie poznali Boga. Nie poznali prawdy, która może nas zbawić. Aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. To jest pierwszy fragment, to powiedział Paweł. A teraz trzy razy Ewangelia Jana, 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Jezus tutaj mówi o szatanie. Kiedy przyszli uczniowie, 72, i bardzo się cieszyli, że wszystko im jest poddane, że to, co wypowiedzą, to wszystko jest uzdrowione, wszystko jest naprawdę po prostu... Ucieszyli się z tej Ewangelii, nie? I Jezus do nich mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Następny fragment, 14:30 Ewangelia Jana. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Diabeł nie znajdzie żadnego grzechu w Jezusie, żadnej twierdzy, żadnego kłamstwa nie znajdzie. Dlatego Jezus mówi wyraźnie, on nie ma nic do mnie. Nie ma przeczułka, żeby po prostu mnie zaatakować. I ostatni fragment, 16:11 Ewangelii Jana. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mowa tutaj, że kiedy Duch Święty przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, tak? O grzechu, bo nie uwierzyliście. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca. I o sądzie, ponieważ władca tego świata będzie osądzony. Amen. Amen. Świat kocha to, co jest jego. I to, co promuje, a nienawidzi wszystkich, którzy występują przeciwko niemu. Tak jak to robi Pan Jezus i wszyscy jego naśladowcy. Miłość do świata ze strony wierzącego byłaby zupełną niewiernością względem Pana. Każdy, kto kocha świat, jest wrogiem Boga. Nie tylko powinniśmy być oddzieleni od świata, ale nasze umysły winny być odnowione, co oznacza, że powinniśmy myśleć jak Bóg, myśleć w taki sposób, jaki myśli Bóg. Wtedy będziemy dopiero mogli doświadczyć Bożego prowadzenia w naszym życiu. Mam jeszcze chyba jeden fragment. Pierwszy list Jana 2:14-16. Jan mówi, nie miłujcie tego systemu, ale to, co jest na tym świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jego wola jest dobra, Jego wola jest miła, Jego wola jest doskonała. Czytamy w tych wersetach, 11, pierwszym i drugim, że są trzy klucze do poznania Jego woli. Trzy klucze. Pierwszym kluczem to jest poświęcone ciało. Twoje życie jest poświęcone Panu. To jest pierwszy klucz, gdzie możesz częściowo rozpoznać wolę Bożą. Drugim kluczem jest to oddzielone, poddane ciało, oddzielone życie. Życie oddzielone dla Królestwa Jego. Jezus powiedział, że szukajcie najpierw Królestwa Jego i sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam jakby ekstra dodane. I po trzecie to jest przemieniony umysł. To są trzy klucze, które pozwolą ci oderwać się od warowni, pozwolą ci zmienić twoje życie, twoje podejście i pozwolą ci, abyś mógł mieć myśli Boże, wolę Bożą. Odnowa umysłu czy sposobu rozumowania właśnie w tej, czytam w tej Biblii według Zaręby. W kontekście takich wyrażeń jak nowe narodzenie czy nowy człowiek oznacza przyjęcie nowego, duchowego punktu widzenia na wszystko. Jak mówi Boże Słowo, teraz w Jezusie Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. I nasz punkt widzenia już nie polega z myśli systemu tego świata, tylko z myśli, które nam daje Biblia. My podążamy, czy wchodzimy w ślady Jezusa. Chcemy być podobni do Niego. Amen. To jest naszym pragnieniem, ponieważ Go kochamy. Chcemy naszej zmiany, ponieważ wiemy, nas to frustruje, że jest tak mało w nas uświęcenia. Chcemy, nasz duch tego pragnie. Mój duch pragnie tego. Czystości. Mój duch pragnie świętości. Pragnie. Bo w tym wiem, że w tym się podobam Bogu. Kiedy chodzę uświęcony, kiedy mam myśli Boże, to jest mi dobrze z tym. Naprawdę ja mam pokój. Ja nie wiem, co to jest stres. Nie wiem, co to jest strach. Ponieważ wiem, kto mnie powołał i do czego mnie powołał. Wiem, kim jestem w Chrystusie. Znam swoją tożsamość. Przemieniony umysł. Umieć rozróżnić, czym jest wola Boża. Czym rozróżniamy? Poprzez, jeśli chcesz sprawdzić potrawę, to ją kosztujesz. Tak samo jest z tym. Z Bożą wolą. Ty sprawdzasz, czy to jest Boża wola. Nie poprzez to, że grzeszysz, ponieważ jest, wiesz, co jest grzechem, wiesz, co jest dobre, ale nieraz wydaje się, że pewne dobro tak tylko wygląda, bo ładnie świeci. A to nie jest dobro. Mówią, że nie wszystko złoto, co się świeci. Bo też tombak, taki metal bardzo, bardzo bym powiedział, no, zwykły metal jest podobny do złota. Świeci ładnie jak złoto. Ale nie ma tej wartości. Nie jest wypróbowane. Nie jest w ogniu oczyszczone. To oznacza również, że to, co jest dobre, to, co jest zdrowe, to, co jest przydatne, pomyślne, szczęśliwe, to, co jest mocne i wiarygodne. A tym, co jest przyjemne, to znaczy, że to jest miłe, niosące zadowolenie. I to, co jest doskonałe w końcu, to jest wyrazem dojrzałości. I w tym poznamy Bożą wolę. Jeśli dzisiaj nie wiesz, czy jesteś w centrum Bożej woli, czy twoje życie, jakie żyjesz, podoba się Bogu. Jeśli nie wiesz dzisiaj, to ja mam do ciebie prośbę. Prośbę, czy to jest po prostu tylko akt posłuszeństwa, żebyś wstał ze swojego miejsca. Będziemy się modlić. O to, aby nasze umysły doznały odnowy. Nasze umysły doznały oświecenia. Czym jest wola Boża do naszego życia? Abyśmy mogli przyjąć nowy punkt duchowego widzenia na wszystko to, co dotyczy naszego życia. Jeśli nie wiesz, czy dobrze załatwiłeś sprawę w domu, czy dobre masz relacje tu czy tu. Jeśli nie wiesz, czy tak Bóg chciał. Ja cię zachęcam, abyś wstał. Wstała. Będziemy się modlić. I chcę, żebyś położył na swoją głowę, w sumie na serce, nie na głowę, ponieważ myśli są związane z sercem. Będziemy się modlić. Może są jeszcze osoby, które walczą z tym. No w sumie jestem, już tyle chodzę za Bogiem. Ale czy znasz? Czy znasz Jego serce? Ja też stoję. Też chcę tego. Nie wszystko we mnie jest takie dobre i takie wspaniałe. Nie wszystkie drogi się podobają Bogu. Nie wszystkie moje drogi. I też stoję. Bo wiem, że Bóg jest mocą przemienić mój umysł, oczyścić go i uświęcić go. Jest mocą, ponieważ jest potężnym mocarzem Jakubowym. On cię uczynił. Z prochu ziemi uczynił człowieka i tchnął swoje życie. Ojcze, połóżcie swoje ręce na sercu. Ojcze, przychodzimy do ciebie jako twoje owieczki, którym jest jeszcze daleko do doskonałości, które błądzą, szukając, czy to jest to, Czy to nie jest to? Którzy jeszcze myślą jak dzieci czasami. Którzy jeszcze po prostu uczuciami kierują się w swoim życiu. Zagubione są w tych wszystkich doświadczeniach, w tych wszystkich zranieniach. Nie wiedzą, co jest co. Ojcze, tak przychodzę do Ciebie. Z tymi wszystkimi, których tutaj dałeś dzisiaj na to nabożeństwo. I modlę się do Ciebie. Otwórz oczy naszego serca. Daj pojąć, jaka jest wola. Daj rozpoznać Twoją cudowną miłość, jaką masz do nas. Chcemy tego zbliżenia do Twojego serca. Chcemy, aby miłość Twoja ogarnęła te ciemne zakamarki naszego serca, gdzie brak uświęcenia, brak odwagi, gdzie króluje strach, gdzie króluje niedbalstwo, gdzie króluje stres, nerwy, złość. Ojcze, przenosimy Ci te nasze serca, gdzie umysł dotyka tych miejsc i dokonują się wybory naszego życia. Prosimy Cię, uświęć to w imię Jezusa Chrystusa, Ojcze. Uświęć te miejsca, uświęć te komory serca, które są w ciemności jeszcze. Modlę się, abyś każdą osobę dotykał, jak również mnie. I moje serce zmienia na podobieństwo Twojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest jedyny wzór, który możemy brać przykład. Przyjdź, Panie. Uświęć swój Kościół. Uświęć tych, których powołałeś, których odkupiłeś. Uświęć tych, za których umarłeś. W imieniu Jezusa Chrystusa, abyśmy byli czystego serca, czystych rąk jako lud Twój, gotowy na Twoje przyjście bez zmazy i bez żadnej skazy na sobie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Daj łaskę, byśmy rozumieli, czym jest Twoja wola, w jakim czasie żyjemy. Po co żyjemy tym życiem, którym żyjemy? Abyśmy mieli rozróżnić, Panie, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe przed Tobą. O to się modlę w imieniu Jezusa. Uświęć swój Kościół. Uświęć swój lud, Ojcze. Halleluja. Amen.